Wyciągnąłem zegarek, bo w planie jest napisane, że to ma być krótka konferencja. Siądźcie. Więc postaram się mówić krótko, choć o świętym Józefie można powiedzieć bardzo dużo. Najpierw pozwólcie, że wytłumaczę się z podjętego tematu, a jest nim temat wiodący, mianowicie święty Józef uczy, jak czcić Maryję. Dlaczego taki temat? Otóż miniony wtorek mieliśmy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Natomiast najbliższy poniedziałek będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jakkolwiek jest uroczystością chrystologiczną, to jednak wiąże się z osobą Maryi i z jej postawą przyjęcia Słowa Wcielonego. Jesteśmy więc pomiędzy dwoma ważnymi uroczystościami w Kościele i chcąc połączyć te dwie treści, pomyślałem, że byłoby dobrze powiedzieć właśnie i o świętym Józefie, i o tajemnicach maryjnych, ale właśnie w taki sposób, że święty Józef uczy nas, jak czcić Maryję, uczy nas postawy wobec Maryi. Na początek jednak spróbujmy troszeczkę przyjrzeć się samej postaci świętego Józefa, bo jest to postać wbrew pozorom jednak mało znana. Co więcej, święty Józef jest traktowany, znaczy jest postrzegany tylko przez, tak mi się wydaje, przez pryzmat Bożego Narodzenia i w całej scenerii Bożego Narodzenia wydaje się odgrywać drugą, a może trzeciorzędną rolę. Bardzo często widzimy takie przedstawienia szopki, w której święty Józef jest przedstawiony jako sędziwy, pochylony mężczyzna z długą brodą, z jeszcze dłuższą laską i właśnie jest gdzieś tam w tle tego wszystkiego, co znajduje się w szopce. To jest fałszywy obraz świętego Józefa. Po pierwsze, nie możemy tylko myśleć, zauważać świętego Józefa tylko w kontekście Bożego Narodzenia, choć rzeczywiście w tym kontekście najwięcej mówią o nim Ewangelie, właściwie wyłącznie w kontekście tajemnicy wcielenia, to jedna rzecz. A druga rzecz, nie wolno nam myśleć o świętym Józefie, że jest to ktoś bardzo stary. To jest fałszywy, bardzo krzywdzący obraz świętego Józefa. I nie odgrywa on wcale drugo- czy trzecioplanowej roli w historii zbawienia, ale jedną z bardzo istotnych, o czym przypomniał święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej o świętym Józefie pod tytułem Redemptoris Custos, która została wydana 15 sierpnia 1989 roku. A więc będziemy mieli niebawem rocznicę wydania tej adhortacji, która, ośmielę się powiedzieć, powinna być lekturą obowiązkową wszystkich panów, lekturą zalecaną dla wszystkich pań, zwłaszcza małżonek. Tak jak dla wszystkich kobiet lekturą obowiązkową powinien być list świętego Jana Pawła II Mulieris Dignitatem, to lektura obowiązkowa, a usilnie zalecana dla wszystkich panów jako mężów. Więc tu byłaby trochę taka równowaga. I do treści tej adhortacji Redemptoris Custos, czyli Stróż Zbawiciela, tak po polsku ten tytuł można przetłumaczyć, będę się odwoływał w dalszych naszych refleksjach. Skąd ten fałszywy obraz świętego Józefa jako starca? Otóż ten fałszywy obraz świętego Józefa jako sędziwego starca u boku młodziutkiej Maryi bierze się przede wszystkim z tak zwanych pism apokryficznych. To są starożytne pisma imitujące Ewangelię, ale jednak stworzone nie na podstawie Bożego objawienia, lecz ludzkiej wyobraźni. Zauważmy, że Ewangelie są dość powściągliwe. Ewangelie nie opisują nam wszystkiego, co wiąże się z osobą Jezusa, z dziejami zbawienia. Ewangeliści dokonują pewnego wyboru różnych wydarzeń. Natomiast ludzka ciekawość, ludzka fantazja, ta też pewna prostota ujmowania rzeczywistości bożych trochę na sposób ludzki skłaniała starożytnych autorów do tworzenia takich tekstów imitujących Ewangelię. Czyli takie próby dopowiedzenia tego, czego Ewangelie nie mówią. Te teksty nazywane są apokryfami. I mamy takie apokryfy, które dużo uwagi poświęcają świętemu Józefowi, jak na przykład protoewangelia Jakuba, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Pseudomateusza, Dzieje Józefa Cieśli, Ewangelia o narodzeniu Maryi i wiele innych. Zauważmy, że apokryfy często noszą takie miano Ewangelia, czyli dobra nowina. Ale to jest, jeszcze raz podkreślam, imitacja prawdziwej Ewangelii. I właśnie te apokryfy, zwłaszcza apokryf protoewangelia Jakuba, przedstawia Józefa jako sędziwego starca, jako wdowca, który miał inne dzieci, jako wdowiec poślubił młodziutką Maryję, czyli stał się bardziej jej takim prawnym opiekunem. Tak go te apokryfy przedstawiają. I ten pogląd podzielali nawet niektórzy ojcowie Kościoła, jak na przykład Epifaniusz czy święty Grzegorz z Nyssy, albo na przykład na zachodzie święty Hilary z Poitiers. Taki pogląd podzielano i ten pogląd się dość mocno utrwalił. Można by się zapytać, dlaczego świętego Józefa przedstawiano jako starca? Otóż jeszcze o tym może będzie okazja powiedzieć. Chodziło o podkreślenie tajemnicy dogmatu dotyczącego Matki Bożej jako dziewicy przed narodzeniem Jezusa, w trakcie i po narodzeniu Jezusa. Maryja pozostała dziewicą, więc żeby to odpowiadało takiej ludzkiej mentalności, więc wykreowano obraz Józefa jako, przepraszam za pewną dosadność, takiego sterylnego starca. Z tym, że w świetle współczesnej mentalności taki układ sędziwego starca z młodziutką kobietą byłby bardziej podejrzany i bardziej nieprzyzwoity niż naturalne relacje młodych ludzi. Wszystko wskazuje na to, że święty Józef był młodym, w pełnym życia i energii mężczyzną, a nie żadnym starcem. Na pewno był starszy od Matki Bożej. Zgodnie z ówczesnym obyczajem, kobiety już w wieku 13 lat, to dziewczęta, wychodziły za mąż. Mężczyźni byli zwykle w wieku 20 kilku czy 30 lat. Więc maksymalnie Józef mógł mieć, zgodnie z ówczesną obyczajowością, to jest tylko przypuszczenie, najwyżej 30 lat, no ale nie 60 czy 70, kiedy to już człowiek potrzebuje wsparcia w postaci wielkiej laski. Wiele tych nieporozumień wokół postaci świętego Józefa bierze się także stąd, że dane biblijne na jego temat są naprawdę bardzo szczupłe. W Ewangeliach z imienia jest on wymieniany zaledwie 14 razy. Więc już samo to pokazuje, że niewiele możemy o nim powiedzieć wprost. Ale to nie znaczy, że nic nie możemy powiedzieć. Będę próbował jednak mimo wszystko na podstawie tego, co mamy w nauczaniu Kościoła i co da się wydedukować z przekazów ewangelicznych, spróbuję o tym powiedzieć. Jeszcze jest jedna przyczyna, dla której ten obraz świętego Józefa jest dość taki nieprawdziwy, prawie karykaturalny. Mianowicie, jak już napomknąłem, to jest to myślenie o tym świętym małżeństwie przez Boga chcianym w sposób taki bardzo ludzki, przyziemny. Ciągle mamy taką tendencję o sprawach bożych myśleć bardzo po ludzku. Wydaje się, zwłaszcza w współczesnej mentalności, że dochowanie czystości, dochowanie dziewictwa w relacji małżeńskiej jest niemożliwe. No i stąd też, żeby uniknąć jakichś skojarzeń, jakichś podejrzeń, no to wykreowano właśnie tę postać Józefa jako starca. Jeszcze raz podkreślam, jest to fałszywy, krzywdzący obraz wspaniałego świętego, który może być patronem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na pewno jest patronem Kościoła Świętego, jest postacią bardzo czczoną i cenioną w liturgii, w pobożności ludowej znacznie mniej. Jeżeli mówi się o świętym Józefie w pobożności ludowej, to zawsze w powiązaniu z Maryją. I my też tak będziemy poniekąd czynili. I jest to zasadne, dlatego że służebna rola świętego Józefa jest podporządkowana misji, jaka została powierzona Maryi, a jest to misja wcielenia Syna Bożego. Przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki tego, kim jest święty Józef. Co możemy powiedzieć o nim na podstawie biblijnego przekazu, na podstawie przekazu ewangelicznego? Powiedziałem 14 razy Ewangelię, wymieniają jego imię. W sumie ewangeliści świętemu Józefowi poświęcają aż 26 wierszy. Mówię z sarkazmem aż, dlatego że jest to naprawdę niewiele. 26 wierszy to jest zaledwie jedna strona tekstu biblijnego, może nawet mniej, może jedna kolumna w Biblii Tysiąclecia. To, co możemy na podstawie przekazów biblijnych i patrystycznych powiedzieć o świętym Józefie, to to, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Miał królewski rodowód. Jego imię w języku hebrajskim oznacza Bóg przydał, Bóg przymnożył. Tak można przetłumaczyć imię świętego Józefa. Mimo że pochodził z królewskiego rodu, miał więc wysokie pochodzenie, to nie posiadał żadnego majątku. Żył bardzo skromnie i zajmował się jakąś pracą rzemieślniczą. Na co wyraźnie wskazuje użyte w Piśmie Świętym hebrajskie słowo harasz, które oznacza po prostu rzemieślnika. Natomiast nie wiadomo, jakie uprawiał rzemiosło. Równie dobrze mógł się zajmować obróbką kamienia. Jest też taka hipoteza, że w okolicach Nazaretu, tam są tereny już górzyste, że albo była jakaś kopalnia kamienia, albo też budowano tam jakąś twierdzę i być może Józef zamieszkał w Nazarecie, bądź też mieszkał w Nazarecie, tego nie wiemy, i zatrudniał się, dorabiał sobie przy obróbce kamienia. Być może. Święty Justyn, zmarły w 166 roku, twierdzi, że Józef wykonywał jakieś sprzęty domowe. Był rzemieślnikiem zajmującym się, powiedzmy, meblarstwem. Ewangelia Filipa, czyli apokryf z III wieku, nazywa go stolarzem, cieślą. I ta wersja powszechnie jest przyjmowana, choć, jak mówię, nie mamy żadnych twardych przesłanek, które by potwierdzały, że święty Józef zajmował się obróbką drzewa. Greckie słowo i łacińskie carpenter oznacza po prostu rzemieślnika, czy stolarza, czy rzemieślnika zajmującego się obróbką drzewa, ale to określenie pochodzi właśnie z III wieku, z Ewangelii Filipa. Tak na marginesie powiem, że właśnie to już w Biblii jest tam, że czyż chodzi o Jezusa, czyż nie jest to syn cieśli, ale tam jest właśnie użyte słowo, o którym powiedziałem, słowo harasz, czyli syn rzemieślnika. Ale czego to rzemiosło dotyczyło, nie wiemy. Tak na marginesie dodam taką ciekawostkę. Powszechnie się też mówi, że Pan Jezus był stolarzem. No, bo jak ojciec był stolarzem, no mój tato też był stolarzem, a ja zostałem księdzem, a nie stolarzem. Aczkolwiek trochę w drzewie się bawiłem. No bo od dziecka wyrastałem w zapachu drzewa i w tych w trocinach i wiórach i różnych sprzętach służących do obróbki drzewa. I twierdzi się, że Jezus też był stolarzem. Tymczasem Roman Brandstetter, jak wiemy, to poeta, dramaturg, który był Żydem, pochodził z żydowskiej rodziny, przyjął katolicyzm i właśnie na podstawie swojej wrażliwości biblijnej Roman Brandstetter w powieści Jezus z Nazaretu wprost twierdzi, że najprawdopodobniej Jezus zajmował się ogrodnictwem, był ogrodnikiem, nie stolarzem. Dlaczego? Ano dlatego, że nigdzie w przypowieściach Jezusa nie ma żadnej aluzji do pracy przy drzewie, przy obróbce drzewa. Natomiast mamy w przypowieściach bardzo wiele aluzji do pracy w winnicy, do pracy czy w ogóle do wzrostu roślin, uprawy roślin, ptaki, które no, są właśnie wśród drzew, wśród roślin. Więc Brandstetter wyciąga z tego wniosek, że najprawdopodobniej to zajęcie codzienne Jezusa w czasie Jego życia ukrytego w Nazarecie znalazło odbicie w Jego przypowieściach, w Jego nauczaniu. Jezus był najprawdopodobniej ogrodnikiem. Być może dlatego też Maria Magdalena w dniu zmartwychwstania właśnie Jezusa wzięła za ogrodnika. To też jest dosyć taka inspirujące skojarzenie. Idźmy dalej. Z ewangelicznego opisu świętego Mateusza, który najwięcej uwagi poświęca Józefowi, wynika, że święty Józef, nie czując się godnym tak wielkiej tajemnicy, jaką było boskie wcielenie, kiedy już dowiedział się, prawdopodobnie, no bo sądzimy, że Maria ujawniła mu swój sekret, no ale jeszcze będę o tym mówił, no ale znalazł się w sytuacji dla siebie dość kłopotliwej, także społecznie, postanowił się dyskretnie usunąć z życia Maryi, by nie narazić ją na zniesławienie. A więc chciał wziąć winę na siebie, usunąć się, żeby właśnie z powodu zniesławienia, żeby nie było zniesławienia dla Maryi z powodu no, przedślubnego dziecka, po ludzku biorąc. Tymczasem archanioł Gabriel rozwiewa jego wątpliwości we śnie i Józef przyjmuje Maryję jako swoją małżonkę, ponieważ już byli zaręczeni, byli sobie przeznaczeni. O czym to świadczy? To świadczy, że Józef był człowiekiem wielkiej wiary i wielkiej wrażliwości, wielkiej głębi duchowej, że potrafił sen przyjąć jako znak woli Bożej, co nie jest takie proste. Zauważmy, że nam się też śnią różne rzeczy. No i gdybyśmy we wszystkich snach widzieli jakieś nadprzyrodzone działanie Boże, to byłoby to co najmniej dość kłopotliwe. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, Józef udaje się, jak wiemy, z Maryją, która jest w zaawansowanej ciąży, do Betlejem, więc nie był starcem. Zauważmy, to jest około, z Nazaretu do Betlejem to jest no, około 100 kilometrów. Przejść nie było samochodu, na jakimś osiołku może. Trud tej wędrówki to nie było zadanie dla starca. To był młody, silny mężczyzna, a zaraz potem ucieczka do Egiptu, kilka tysięcy kilometrów. To nie były żarty, to musiał być naprawdę bardzo odważny, prawie że szalony w swojej odwadze mężczyzna, a takim potrafi być tylko ktoś młody. Ale to, że udaje się do Betlejem na spis ludności, to też świadczy o jego poczuciu odpowiedzialności. Zależało mu na tym, żeby syn, którego był prawnym opiekunem, prawnym ojcem, by miał królewską tożsamość. Więc Józef rozumiał swoją misję. Zauważmy, że kiedy potem w czasie publicznego nauczania Jezusa oskarżają o różne rzeczy, to nikt nigdy nie zakwestionował jego królewskiego pochodzenia. A przecież to mogło być najbardziej takim twardym argumentem przeciwko. Wprost przeciwnie, nawet powszechnie wiedziano, że jest z rodu Dawida, rodu królewskiego. Nawet ludzie, że tak powiem, z marginesu społecznego o tym wiedzieli. Przypomnijmy sobie Bartymeusza, tego ślepca, który woła przy drodze: Jezusie, synu Dawida. To było powszechnie wiadome. Nikt tego nie kwestionuje. Właśnie Józef idzie na spis, aby potwierdzić tożsamość swojego syna Jezusa jako syna królewskiego, z rodu królewskiego. Okazuje też w ten sposób posłuszeństwo wobec przepisów państwowych, więc uczy nas pewnej takiej rzetelności jako obywatel, nie mówiąc o innych cnotach, o których też będę jeszcze dalej mówił, jego pracowitości, jego odpowiedzialności za rodzinę i temu podobne. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego w Ewangelii Mateuszowej, podczas Ewangelii Łukaszowej, podczas jednej z pielgrzymek, gdy Jezus miał 12 lat. To jest ostatni moment, kiedy jest mowa o Józefie. Kiedy rozpoczyna publiczną działalność, Ewangelie już o nim nie wzmiankują ani słowem. Jezus jest na weselu w Kanie, jest jego matka. O Józefie już nie ma mowy. Dlaczego? Być może już nie żył. Tak można przypuszczać. A więc zmarł przedwcześnie. Ale też nie możemy tak na 100% powiedzieć, że na pewno nie żył. Jest też inny taki moment w Biblii, kiedy w czasie publicznego nauczania oznajmiają Jezusowi, że oto twoja matka i bracia, czyli krewni, stoją na dworze i chcą z tobą mówić. Bardzo taka interesująca sytuacja. Co się wydarzyło takiego, że Maryja z krewnymi przychodzą, próbują dotrzeć do Jezusa, pomimo jego zaangażowania, mają mu coś bardzo ważnego do powiedzenia. Być może przyszli oznajmić, że zmarł Józef. Ale znowu, to jest przypuszczenie. Nie mamy na to żadnych twardych argumentów. Kochani, jeżeli byśmy chcieli scharakteryzować postać Józefa, to możemy pójść za myślą świętego Mateusza. Otóż święty Mateusz, jak powiedziałem, mówi niewiele o Józefie, ale to, co powiedział jednym słowem, doskonale charakteryzuje jego osobowość. Mianowicie Mateusz mówi o Józefie, że to był mąż sprawiedliwy. To jest takie jedno pociągnięcie pędzla, taki zarys, który doskonale odsłania sylwetkę tej wspaniałej postaci. Nam słowo sprawiedliwy niewiele mówi, ale chcielibyśmy uwzględnić, że dla człowieka Biblii, człowieka Starego Testamentu zwłaszcza, pojęcie sprawiedliwy było niezwykle nośne, bardzo bogate w treści. Nie mamy czasu, żeby tutaj prowadzić dogłębną egzegezę słowa sprawiedliwy, ale pozwólcie, że tylko przywołam kilka faktów biblijnych, które potwierdzają, jak ważne, jak bogate w treści słowo sprawiedliwy. Mianowicie to Bóg jest sprawiedliwy względem swego ludu. Tak mówi na przykład Psalm 11, wiersz 7. Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. O Panu Jezusie Pismo Święte wiele razy mówi, że był sprawiedliwy. To szczególnie akcentuje święty Jan Apostoł, jak również święty Łukasz w swoich pismach. Tę prawdę, że Jezus był sprawiedliwy, wyznają poganie, jak na przykład Piłat czy jego żona, która miała sen niepokojący ją i ona mówi do swojego męża, że zostaw go w spokoju, zostaw tego człowieka sprawiedliwego. A więc tu nie chodzi tylko o to, że on był taki w porządku względem prawa. To pojęcie sprawiedliwy w Biblii ma znaczenie jak najbardziej religijne. Być człowiekiem sprawiedliwym to znaczy żyć w pokoju i radości Ducha Świętego, być napełnionym łaską. ludziom sprawiedliwym i zatroskanym o sprawiedliwość Jezus obiecuje hojne błogosławieństwo i często upomina się o taką postawę sprawiedliwości. Można więc powiedzieć, że w pojęciu sprawiedliwy zawierają się wszystkie takie postawy człowieka, jakimi powinien się odznaczać ktoś, kto żyje żywą wiarą i kto odpowiada na objawiające się Boże miłosierdzie. W Starym Testamencie mamy wiele takich postaci, które zostały określone mianem sprawiedliwy. Na przykład Abel, Abraham, Noe i Lot. A w Nowym Testamencie, to tylko niektóre, jest ich dużo więcej. W Nowym Testamencie wprost tytułem sprawiedliwy zostali obdarowani Elżbieta i Zachariasz, rodzice Jana Chrzciciela, Symeon i Anna, którzy przyjmowali dzieci Jezus w świątyni, jak również Józef z Arymatei, człowiek wysokiej rady, który, jak wiemy, zaopiekował się ciałem Jezusa po jego śmierci na krzyżu. Został on określony mianem sprawiedliwy. Więc tylko tych kilka zestawień pokazuje nam, że Józef należy do tej kategorii ludzi szlachetnych, ludzi wiary, ludzi żyjących pod natchnieniem Ducha Świętego. To, myślę, że dostatecznie charakteryzuje postawę świętego Józefa. A gdybyśmy chcieli tak bardziej dokładnie się przyjrzeć, kim jest ten wspaniały mężczyzna, to sięgnijmy do litanii ku jego czci. To jest jedna z sześciu litanii, jakie Kościół zatwierdził do odmawiania publicznego, czyli w ramach nabożeństw. Mamy mnóstwo litanii, to są tysiące różnych litanii do różnych świętych, które mają charakter prywatny, należą do prywatnej pobożności i których bez specjalnego pozwolenia biskupa nie należy używać do publicznych modlitw Kościoła. Tylko sześć litanii. Litania do wszystkich świętych, litania do Najświętszego Serca Jezusa, litania do imienia Jezus, litania do krwi pańskiej, litania do Najświętszej Maryi Panny, która była odmawiana w sanktuarium w Loreto, stąd litania loretańska i litania do świętego Józefa. Tych sześć litanii jest oficjalnie zatwierdzonych przez Kościół. Litania o świętym Józefie została zatwierdzona przez świętego Piusa X w roku 1909. I my odmawiamy często tę litanię tak trochę mechanicznie, ale gdybyśmy się uważniej przyjrzeli litaniom, one są bardzo precyzyjnie skonstruowane. Czy to litania do wszystkich świętych, czy litania do Najświętszej Maryi Panny, do Serca Jezusa, jak również litania do świętego Józefa, ma swoją teologiczną konstrukcję. I pozwólcie, że w podsumowaniu tej refleksji króciutko omówię te litanie, bo ta litania jest takim portretem świętego Józefa. Wymienione tam przymioty nie są przypadkowe. Kolejność tych przymiotów wymienianych w litanii też nie jest przypadkowa. One kreślą nam portret świętego opiekuna Jezusa i Maryi. Otóż litania do świętego Józefa składa się z trzech grup, których wyraźne ślady znajdujemy w encyklice Leona XIII pod tytułem Quam Quam Pluries z 15 sierpnia 1889 roku. Znowu zauważmy, 15 sierpnia 9 rok. W stulecie encykliki Quam Quam Pluries Jan Paweł II wydaje adhortację Redemptoris Custos. To jest też znowu pewna zależność. Otóż w pierwszej grupie, oczywiście po tym wstępie Kyrie Eleison i wstępie trynitarnym, który jest ten sam we wszystkich litaniach, w pierwszej grupie wezwań jest mowa o funkcji Józefa, jaką miał on do spełnienia na ziemi. I takie wezwania jak przesławny potomku Dawida, światłości patriarchów, nawiązują do jego królewskiego pochodzenia oraz znaczenie, jakie to pochodzenie miało w przygotowaniu nadejścia Mesjasza. Kolejne dwa wezwania z pierwszej grupy, a więc oblubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu Najświętszej Dziewicy, wskazują na postawę Józefa względem Maryi. Natomiast stosunek Józefa do Jezusa obrazują kolejne dwa wezwania z pierwszej grupy. Żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa. No i wreszcie podsumowaniem pierwszej grupy jest wezwanie głowo Najświętszej Rodziny. Zauważmy, jaka to jest kapitalna logika. Dalej, mamy drugą centralną grupę wezwań litanijnych, która wprost przedstawia godne naśladowania cnoty świętego Józefa, wyrażone w stopniu najwyższym, czyli naj. Na pierwszym miejscu litania wymienia właśnie sprawiedliwość świętego Józefa. Józefie najsprawiedliwszy. A potem z tego tytułu, Józefie najsprawiedliwszy, wynikają kolejne cnoty. Czystość, roztropność, męstwo, a więc mamy Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy. W trzeciej grupie, tej ostatniej, jest 11 wezwań, z których pierwsze 4 mówią o Józefie jako wzorze do naśladowania. Chodzi tu o takie wezwanie jak zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących i ozdobo życia rodzinnego. Pozostałe 7 wezwań z tej ostatniej grupy, trzeciej, mówi o funkcji Józefa, funkcji opiekuńczej względem dzieci Kościoła. Bowiem w tej wspomnianej encyklice Quam Quam Pluries z 15 sierpnia 1889 roku papież Leon XIII ustanawia świętego Józefa opiekunem, patronem Kościoła Świętego. I ta trzecia część litanii do tego właśnie nawiązuje. I mamy więc takie wezwania. Opiekunie dziewic, czyli osób, dziewic zwłaszcza poświęconych Bogu, podporo rodzin, czyli już jest kolejne trzecie wezwanie dotyczące relacji rodzinnych, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających. Dlaczego święty Józef jest patronem umierających? Bowiem znowu na podstawie apokryfów, czyli tych starochrześcijańskich pism imitujących Ewangelię, jest takie przekonanie, że przy śmierci Józefa był Jezus i była Maryja. A więc to była najszczęśliwsza śmierć, czy najszczęśliwszy człowiek umierający, bo przy jego śmierci był sam Zbawiciel obecny. Stąd święty Józef, patron umierających. Po strachu duchów piekielnych, zauważmy, współczesna demonologia i współczesne zainteresowanie światem demonów zdaje się trochę nie doceniać roli świętego Józefa, nazywanego postrachem duchów piekielnych. No i wreszcie konkluzją tych wezwań jest tytuł, jaki mu nadał papież Leon XIII, opiekunie Kościoła Świętego. Zauważmy, w tych kilkudziesięciu wezwaniach litanijnych mamy takie kolejne rysy, z których wyłania się portret świętego Józefa. Portret oficjalny. Portret, jaki Kościół przedstawia swoim wiernym, aby poznawali tę niezwykle ważną postać obok Maryi i Jezusa. Niezwykle ważną postać w historii zbawienia i by naśladując tę postać uczyli się właściwych postaw względem Boga, który się objawia w Chrystusie, względem Kościoła, względem bliźnich i względem samych siebie.